Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Kiedy Manchester United Sir Alexa Fergusona ostatni raz przegrał na Old Trafford aż 1-6, to szkocki menedżer nie mógł uwierzyć w to, co widział w wywiadzie zaraz po klęsce City, tej słynnej z golem i napisem na podkoszulce Mario Balotellego, powtarzał wciąż, że był to szalony futbol. Mówił, cytuję, rywale atakowali nas 3-2. Spodziewałem się, że piłkarze z takim doświadczeniem jak Rio Ferdinand czy Patrice Evra zdadzą sobie z tego sprawę, ale my dalej parliśmy do ataku. Czasem trzeba jednak podejść zdroworozsądkowo. To niewiarygodne, bo mogło skończyć się wyższą porażką, a my dalej atakowaliśmy. Dodawał. Minęło niemal 9 lat i można powiedzieć, że zdroworozsądkowość, o którą apelował Ferguson, teraz przydałaby się nie tylko United, ale i kilku innym drużynom. Jednak w tym odcinku podcastu chciałbym Wam udowodnić, że ten aspekt we współczesnym futbolu odchodzi w zapomnienie. Bo jak wytłumaczyć fakt, że w ostatnich 2 tygodniach 3 czołowe drużyny poprzedniego sezonu Premier League tracą niemal identyczne bramki, gdy starają się otwierać grę od bramkarza, od autobramkowego. Tak gola traci nawet utożsamiane z bezpośrednim stylem gry Burnley. Jak inaczej też odbierać to, że przy wysokiej klęsce na Villa Park Liverpool nie cofa się pod własne pole karne, by jednak oszczędzić sobie wstydliwego wyniku, lecz nadal broni na połowie boiska i myśli o 3 strzelonym golu bardziej niż o tym 8 możliwie straconym. O tym już trochę mówiłem w poprzednim odcinku, ale uznałem, że temat warto rozwinąć. Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to w dużym skrócie przypomnę, że szaleństwo goli w Premier League nie wynika wyłącznie z tego, że drużyny grają bardziej ofensywnie, ale po prostu w sposób gorszy bronią. Mniej efektywnie, mniej intensywnie, a więcej oddają przestrzeni. Po tamtym nagraniu szukałem kolejnych argumentów potwierdzających tę tezę i zajrzałem w statystykę deep completion, czyli dokładnych podań wykonanych w kierunku okolic 20 metra od bramki przeciwnika. Na jednym z moich ulubionych portali statystycznych Understat można sprawdzić ją zarówno w sensie ofensywnym, czyli przykładowo ile moja drużyna zanotowała takich zagrań, oraz defensywnym, czyli do ilu dopuściła swoich rywali. To istotna statystyka, ponieważ wskazująca na swobodę, kreatywność w rozegraniu, ale i przestrzeń udostępnioną, stworzoną lub po prostu wykorzystaną w atakach. Można też założyć, że zespół dochodzący do tych okolic 20 metra od bramki przeciwnika już jest o jedno podanie lub działanie, decyzję zawodnika przy piłce od wepchnięcia jej do bramki. Co ciekawego można więc po tych 3-4 meczach rozegranych przez drużyny Premier League wyczytać z tej statystyki? Otóż sprawdziłem bilans wszystkich drużyn pod względem podań wykonanych i dokładnych w okolice pola karnego z tym, do ilu dopuszczają rywali i porównałem go z osiągnięciami z poprzedniego sezonu. Zanim wyliczę najciekawsze aspekty, to tylko przypomnę zastrzeżenie z poprzedniego odcinka. To naprawdę jest okropny okres dla każdego trenera. Grając co 3 dni i bez okresu przygotowawczego, nie ma możliwości wdrożyć drużyny w sprawnie działającą defensywę. Nie ma możliwości sprawdzić zależności między zawodnikami, dopracować współpracy nowych piłkarzy, metodą prób i błędów w sparingach dojść do satysfakcjonujących rozwiązań. To po prostu nie jest takie proste, a trenerów w zasadzie każdego klubu można porównać do lekarzy, którzy operują na żywym organizmie. Wróćmy do przygotowanej statystyki. W poprzednim sezonie, co nie będzie żadnym zaskoczeniem, najlepszy bilans podań wykonanych do dopuszczonych miały kluby z samej czołówki. Manchester City miał ich aż 412 na plusie, czyli średnio wykonywał 11 zagrań piłki więcej od rywali w okolice 20 metra. Dalej był Liverpool z wynikiem 284, Chelsea miała 157, Manchester United 112, a Leicester City 90. Wymieniam czołową piątkę tej klasyfikacji, by pokazać, że miała ona odzwierciedlenie w tabeli. Chcę Wam to przedstawić dokładnie tak, by pokazać różnicę z obecnym sezonem. I oczywiście te wyniki mogą jeszcze się ustabilizować. Jeszcze ta dominacja może zostać podkreślona bardziej wyraźnie przez czołówkę, która ze względu na skomplikowane lato wykrystalizuje się później. Ale my przecież chcemy wytłumaczyć chaos, który dzieje się tu i teraz. W obecnym sezonie widać dominację jednej drużyny, Liverpoolu. Ich wynik to 49 dokładnych podań w okolice 20 metra na plusie. Ale inni nie mają takiej przewagi. Dalej w klasyfikacji jest Southampton z 16 zagraniami i Arsenal z 14. Manchester City ma 13, czyli ze średniej przewagi nad rywalem w tym względzie o 11 podań zszedł na nieco 4. Gra więc w sposób bardziej otwarty, a rywale po prostu więcej mogą. Manchester United, który był czwartą najlepszą drużyną w tym względzie, obecnie ma bilans minus 4 podań. Leicester i Chelsea są z kolei tylko nieco na plusie, o 2 dokładne podania. Na otwartości korzystają ci, którzy bronili nisko i sami mieli problemy z przedostaniem się pod bramkę przeciwnika. Newcastle miało niemal najgorszy bilans w lidze, minus 212 podań. Obecnie wynosi on ledwo minus 3. Aston Villa pozwoliła na 157 zagrań w pobliżu własnego pola karnego niż sama ich wykonała, teraz jest już o 9 podań na plusie. Jeśli brakuje Wam jakiejś utożsamianej z ofensywnym futbolem drużyny w tej statystyce, to tak, przecież nic nie powiedziałem o Beniaminku Premier League, czyli Leeds United. Otóż nie ma drużyny, która miałaby ten bilans gorszy. Piłkarze Marcelo Bielsy dopuścili rywali do 30 podań więcej w pobliżu własnej bramki niż sami wykonali takich zagrań. Nie musi to specjalnie dziwić, w końcu w porażce 3-4 z Liverpoolem to gospodarze mieli ogromną przewagę. Także Manchester City w sobotę miał więcej strzałów od swoich rywali. Wrócę do tego meczu, który choć skończył się niskim rezultatem, to idealnie obrazował to, co dzieje się w całej Premier League. Bardzo trafnie opisywał wydarzenia z Elland Road w Guardianie Jonathan Liu, który zastanawiał się, ile w tym meczu było kontroli, a ile chaosu. Pisał, że przecież drużyny Marcelo Bielsy i Pepa Guardioli są skonstruowane tak, by dominować. Ale w sobotę każda próba przejęcia piłki i osiągnięcia spokoju w posiadaniu, zbudowania przewagi kończyła się, cytuję, anarchią. Liu przywoływał również komentarze tych szkoleniowców po spotkaniu, które oddają to, co działo się na boisku. Guardiola mówił, że potrzebuje czasu, by przetrawić te wszystkie wydarzenia, a Bielsa stwierdził, że w meczu dwóch wybitnych strategów nie było aspektu taktycznego, który byłby znaczący. Autor Guardiana zastanawia się więc, czy wobec tego nie było to jedno z tych spotkań, które zaprzeczały analizom przygotowującym drużyny, w którym piłkarzy poniosła energia, emocje. Liu słusznie zauważa, że im więcej działo się na boisku, a działo się mnóstwo, tym trudniej było stwierdzić, co z tego wszystkiego zostało zaprogramowane przez menedżerów, a co wynikało z umiejętności zawodników do adaptacji, a co z ich instynktu. Chaos to jedna z możliwości wytłumaczenia tego, co oglądaliśmy w całej kolejce Premier League. Ale znów możemy wrócić do kwestii futbolu ofensywnego. Niemal wszyscy idą w tym kierunku, przecież nie utożsamiamy już tego z utrzymaniem się przy piłce, bo można grać do przodu i spędzić tylko 40% czasu przy piłce, jednocześnie grając nudno przy 60% posiadaniu. Można oddać 20 strzałów i co z tego, jeśli żaden nie jest groźny. A można też przez 90 minut stworzyć 4 doskonałe okazje, które będą efektem ofensywnego nastawienia. Oczywiście, że są skrajności. Jonathan Wilson kiedyś tłumaczył, że zbyt duża chęć do bezpośredniej gry sprawia, że dochodzi do bezsensownej kopaniny, którą akurat w Anglii latami uprawiano. Teraz tak skrajną sytuację można odnieść do innego aspektu ofensywnej gry, czyli wysokiego pressingu. Zespoły chcą tak wysoko grać linią obrony, że absurdalnie się odsłaniają i dopuszczają do takich wyników, jakie widzieliśmy w ostatni weekend. Zresztą jeszcze jedno porównanie. Na koniec poprzedniego sezonu do największej liczby strzałów dopuszczali piłkarze Norwich City i Aston Villa, które walczyły o utrzymanie w Premier League. Obecnie najgorsze wyniki mają Leeds United i Manchester United. Dwa zespoły, które widzimy raczej w górnej części tabeli lub w ścisłej czołówce. Do tych najlepiej broniących, czyli najrzadziej dopuszczających do strzałów rywali, należą oprócz Liverpoolu jeszcze Southampton, Brighton, Everton i West Ham. Kilka miesięcy temu top 5 tej klasyfikacji odzwierciedlało tabelę ligową. Nie ma więc w tym logiki, jest chaos. 5 drużyn, które dopuszczają rywali do najmniejszej liczby podań na ich połowie na akcję defensywną, czyli de facto podchodząc wysokim pressingiem, to Southampton, Manchester City, Leeds, Brighton, i Liverpool, bez zaskoczenia. Natomiast te zespoły w dotychczasowych meczach utrzymały tylko 5 czystych kont. Do tego straciły aż 42 gole. Z kolei zespoły z drugiego końca klasyfikacji podań na akcję defensywną to West Brom, Arsenal, Newcastle, West Ham i Wolverhampton. Te zespoły mają w sumie o jedno czyste konto więcej i straciły 8 goli mniej. Czy ich podejście opłaci się na dłuższym dystansie? Czy w takim sezonie, jaki mamy obecnie, opłaca się, by ryzykować wyjściem wysoko w każdym meczu i narażać się na to, co spotkało Liverpool w niedzielę lub Manchester City przed tygodniem? Przecież w tydzień Pep Guardiola i Jurgen Klopp doznali najwyższych porażek w swoich bogatych karierach. To musi być jakiś znak. Klopp po klęsce z Aston Villą mówił, że jego zespół grał swój futbol ofensywny, ale każde ryzyko trzeba zabezpieczyć i tego już Liverpool nie robił. Ilekroć tracili piłkę, to oznaczało kontry. Klopp dodawał też, że to efekt niepełnej koncentracji, choćby przy blokowaniu strzałów. Narzekał, że nie były to bloki z pełnym poświęceniem, że jak idzie się zaangażowanym na 50%, to ryzyko nieszczęśliwego rykoszetu jest większe. Tu już weszlibyśmy w szczegóły, które nie są dla naszego tematu tak istotne. W tym kontekście zabezpieczania swojej ofensywy przypomniał mi się felieton Jorge Valdano, który jeszcze w okresie finałowej rywalizacji w Lidze Mistrzów poprzedniego sezonu pisał, że zespoły starają się ukryć swoje niedoskonałości tym, jak spekulują, jak rzucają się do ofensywy. Podkreślał, że dotyczy to głównie Atalanty, której trenera porównywał do gracza pokera, który podbija stawkę niezależnie od posiadanych kart, by zniechęcić innych do rywalizacji. Może właśnie to obserwujemy w Premier League. To ryzyko zwłaszcza podejmowane przez największych, aż do momentu, gdy ktoś powie sprawdzam i okaże się przy jednym czy drugim podaniu, że podstawy są kruche, a zmęczone głowy nie tak szybkie, by wspomóc kolegów. Na koniec warto wrócić do początku. Po 1-6 City w derbach Manchesteru Sir Alex Ferguson nie poszedł dalej w ofensywę. W kolejnych 5 meczach jego United nie stracili za to żadnego gola. Scott zresztą wskazywał, że wysokich rozmiarów porażka to przede wszystkim fatalna sprawa dla bilansu bramkowego United. I faktycznie na koniec sezonu okazało się, że tych bramek straconych, przyjmijmy, że konkretnie to 4, wciąż zakładając porażkę City, było zdecydowanie za dużo i odejmując je z tabeli końcowej sezonu 2011-12, wyszedłby idealny remis. Ciekawe, czy i tym razem powtórzy się historia. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Moje teksty przeczytasz na portalu Łączy Nas Piłka oraz w tygodniku Piłka Nożna. Możesz mnie znaleźć na Twitterze @mzachodny lub na Facebooku na stronie Zachodny do Tablicy. Do usłyszenia!